Wielkie marzenia, wielkie uczucia, a na horyzoncie wielka wojna. W Polskim Radiu Białystok, Łabędź, Sylwii Trojanowskiej. Fragment powieści czyta Joanna Gajur.
Program Nie dokument. Spodziewałam się, że dotarcie do Artura Wolnego, dziennikarza z programu o Guderianie, zajmie mi trochę czasu. Ba, myślałam nawet, że będę musiała odnowić znajomość z kilkoma osobami, z którymi nie rozmawiałam od lat. Jak się okazało, wystarczył jeden telefon do sekretarza redakcji i słowa wypowiedziane nadzwyczaj zbolałym głosem, jakbym stała już nad grobem. Jestem świadkiem czynów Gustawa Guderiana i chciałabym o tym porozmawiać z autorem programu. Następnego dnia miałam już kontakt do Artura Wolnego. Zrobiłam kilka podejść, ale za każdym razem tchórzyłam. Pomógł dopiero mały kieliszek wina. Artur Wolny odebrał po dwóch sygnałach. Po wymianie wstępnych grzeczności przeszłam do sedna. Obejrzałam pana program. Dokument, poprawił mnie. To, co pan stworzył, to nie jest dokument, lecz program. Zawahałam się, a potem wypowiedziałam słowo, którego znaczenie nie do końca oddawało to, co chciałam przekazać. Czułam jednak, że ono pomoże mi wzbudzić zainteresowanie dziennikarza. Rozrywkowy. Aha. Sądząc po tonie, jakim to wypowiedział, na pewno nie to spodziewał się usłyszeć. Mam nadzieję, że pani wie, że za chwilę się rozłączę. Nie mogę pozwolić, by w taki sposób mówiła pani o dokumencie, który dotyczy mordercy Polaków. Aha, użyłam jego języka. Czyli nie chce się pan dowiedzieć, z jakiego powodu w taki sposób oceniam pana program. Przez chwilę po drugiej stronie panowała cisza. Czekałam, co odpowie Artur Wolny, licząc na to, że mimo wszystko połknął haczyk. Niech będzie. Moją rolą jest wysłuchanie każdego, nawet jeśli ktoś mnie obraża. Obejrzała pani mój dokument i co w związku z tym? Ma pani jakieś zdjęcia Guderiana, guziki z jego splugawionego munduru? A może słyszała pani jakąś gorącą plotkę na jego temat? Znałam Gustawa Guderiana osobiście. To, co pan mówił o nim w programie, nie jest prawdą. Aha! Irytowała mnie ta jego odzywka, ale nie dałam tego po sobie poznać. Być może informacje, które pan zebrał, świadczą na jego niekorzyść. Ciągnęłam. I ma pan dziką satysfakcję spastwienia się nad człowiekiem, który nie może się obronić. Zapewniam jednak, że nie zna pan całej historii. I jest pani w stanie zaświadczyć, że człowiek ten, o ile w ogóle można go nazywać człowiekiem, nie znęcał się nad Polakami, nie był ich katem i ich nie mordował? Z jego tonu bił sarkazm. Źle mnie pan zrozumiał. Mówiłam spokojnie, lecz z wyższością, z której nie miałam ochoty rezygnować. Jedyne, co pan ode mnie usłyszał, to to, że mogę opowiedzieć panu prawdę o Gustawie. A ile pani ma lat? A pan... Zripostowała mi, nie czekając na odpowiedź. Oceniałam go najwyżej na 30, dodałam szybko. Bo ja wystarczająco dużo. Słyszałam jego przyspieszony oddech. Czy ma pani jakieś dokumenty, dowody? Odezwał się w końcu. Nie, ale pewne rzeczy da się sprawdzić. Komuś takiemu jak pan nie nastręczy to większych trudności. Mogę zaraz do pani oddzwonić, ustawię sprzęt i nagramy rozmowę. Mam teraz wolne pół godziny, no może 45 minut, jeśli zajdzie taka konieczność. Roześmiałam się. Użyłam całego swego aktorskiego talentu, jaki jeszcze drzemał w moich trzewiach. Proszę pana, czy pan próbuje mi dyktować warunki? Do prawdy? Chyba czegoś pan nie zrozumiał. To panu powinno zależeć na zdobyciu informacji. A więc do zobaczenia w studiu. Podam pani adres. Proszę pana, nie tylko znam adres studia, w którym pan nagrywa, ale wiem też, że miesiąc temu przeprowadził się pan razem z żoną i synkiem do nowego mieszkania na szczecińskim osiedlu Majowym. Słucham? Udało mi się go zszokować, wykorzystując informację rzuconą mimochodem przez sekretarza redakcji. Do zobaczenia za 3 dni. Pożegnałam go i się rozłączyłam. Na mojej twarzy królował triumfalny uśmiech. Powroty są trudne. Choć rozmowa przebiegła zgodnie z moimi oczekiwaniami i osiągnęłam chyba wszystko, co chciałam, długo dochodziłam po niej do siebie. Wypiłam 2 kieliszki wina i przesiedziałam w oknie dobrą godzinę, zanim postanowiłam się ruszyć. Spojrzałam na zegarek. Zbliżała się 15:00. Sięgnęłam po telefon i wybrałam numer Tomasza Redmera. Jesteś wolny? Zapytałam. Nawet w niewoli byłem wolny, przecież wiesz. Nie lubiłam, kiedy tak odpowiadała. Robił to nadal często. Nigdy nie zapytałam, o jaką niewolę mu chodzi. Nie chciałam się nawet domyślać. Kiedy on sam próbował o niej mówić, ucinałam rozmowę, mówiąc, że liczy się tylko tu i teraz, a przeszłość to zamknięty rozdział. Od 17:00 jestem w gabinecie. Mimo 75 lat na karku, Tomasz Redmer wciąż był aktywny zawodowo. Nie zależało mu na pieniądzach, bo pobierał raczej symboliczne opłaty, ale zależało mu na pacjentach. I tylko dla nich jeszcze prowadził prywatną praktykę. Przywiozę ci jutro recepty na leki. Dziękuję, jesteś dla mnie za dobry. Płacisz mi za to. I to przesadnie hojnie. Tomasz miał w zwyczaju tak mówić, kiedy czułam się nieswojo z jego dobrocią. Parsknęłam rozbawiona. Rzeczywiście płaciłam mu za wizyty i za dostarczane recepty. Uparłam się na to. A on obstawał, żeby to była przysłowiowa złotówka. Nie zgodziłam się, ale i tak cennik jego usług był śmiesznie niski. To do jutra, powiedziałam. To do jutra.
Był to fragment powieści Łabędź Sylwii Trojanowskiej. Czytała Joanna Gajur. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.